Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jest już sobota, 13 dzień sierpnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpocznijmy ten nowy dzień.
Amen.
północy słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Waszych domach. W dniu jutrzejszym w Radiu Maryja i Telewizji Trwam przeprowadzimy transmisję uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika bohatera narodowego księdza Ignacego Jana Skorupki. Jeżowy pomnik księdza Ignacego Jana Skorupki jest spłatą długu wdzięczności za cud nad Wisłą, którego 85-lecie obchodzone jest w tym roku. Pomnik stanie na skwerze przed katedrą świętego Michała Archanioła i świętego Floriana w Warszawie. Oto program uroczystości. O godzinie 18:00 słowo powitania księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, biskupa warszawsko-praskiego. Następnie msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempla, podczas której homilię wygłosi ksiądz biskup Stanisław Wielgus, biskup płocki. Po mszy świętej koncert okolicznościowy w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszamy.
Radio Maria jest to ona z głośnią, która utrzymuje się i istnieje dzięki wrażliwości serc i zrozumieniu spraw polskich naszych słuchaczy. Dzięki temu Radio Maria może służyć Polsce, Kościołowi, może służyć nam wszystkim, a my możemy jako słuchacze Radia Maria tworzyć jedną wielką rodzinę. Chciałem w tym momencie podziękować tym wszystkim, którzy rozumieją potrzeby radia i dzięki którym to radio może się rozwijać. Swój dar serca na naszą rozgłośnię złożyli. Między innymi złożyli mieszkańcy miejscowości Bojszowy, a są to pani Róża Jastrzębska, pani Niesyto, pani Bożek, pani Teresa Balura, pani Szypuła, pani Bojdol, pani Chmość oraz pani Kostka. Bardzo naszym ofiarodawcom dziękujemy. Dołączamy również ofiarodawców tych, którzy swój dar serca złożyli w miejscowości Łuczniki. A są to pani Salomona Gmoch, pani Anna Przedmoczek, pani Katarzyna Lachowicz, pani Franciszka Wołk, pani Janina Pępiak, pani Magda Wołoszyn, pani Maria Białek, pan Jan Uczyński oraz pani Stefania Żukowicz. To są nasi ofiarodawcy. Raz jeszcze ogromny Bóg zapłać. I jak zawsze nie możemy nie zapomnieć o naszych ofiarodawcach i nie możemy nie dedykować tej pieśni, którą śpiewa Saruel.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Podczas dzisiejszej nocy nie może również zabraknąć serdeczności i życzeń dla salenizantów. Dzisiaj swoje imieniny obchodzą Diany, Hipolitowie oraz Kasjusze. Jak zawsze moc serdeczności i szczerych życzeń płynących z naszej rozgłośni dla dzisiejszych salenizantów i jubilatów, aby Matka Boża nigdy nie wypuszczała Was spod płaszcza swojej opieki, a Bóg Ojciec obdarzał swoimi łaskami. I oczywiście ten oto upominek muzyczny.
Podajmy sobie dłonie, Boże umij nasz szybki strach. Oddajmy się na chwilę od codziennych spraw. Niech światło z rąk do rąk krąży po całej ziemi, a wrzutka mała iskierka niech błyśnie przepastnym płomieniem miłości. Nie szerzy wiarę, się dookoła, wzywa Ciebie stary świat, bo tamten człowiek w tłumie, cóż może być Twój brat. jest nieprzepadnym płomieniem miłości. Niesiemy wiarę. Zdejmij z powiek szarość dnia. Posłuchaj w naszych sercach Pan na pewni gra. Niech świat odrodzi rąk, kroczy po całej ziemi, a drżąca mała iskierka niech błyśnie przepastnym płomieniem miłości.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, kochani przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Już wkrótce rozpoczniemy kolejny rok szkolny, czas pracy i zdobywania nowej wiedzy. Wiemy doskonale, ile czeka nas zmagań, nowe przedmioty, sprawdziany, klasówki, prace domowe i tak dalej, i tak dalej. Chcemy, aby ten nowy rok szkolny był udany. Co uczynić, by tak było? Odpowiedź jest bardzo prosta. Należy go rozpocząć i przeżywać z Panem Bogiem. Dlatego wszystkie dzieci, rodziców i wychowawców zapraszamy na specjalny koncert zatytułowany Z Panem Bogiem rozpoczynamy rok szkolny. Koncert odbędzie się 11 września w sali kongresowej w Warszawie. Rozpoczęcie o godzinie 15. Wystąpią znane i bardzo lubiane dziecięce zespoły. Mały chór Wielkich Serc z Łodzi, Opoka z Wadowic, Promyczki z Nowego Sącza oraz ich list z Piekar Śląskich. Spotkamy się także z naszym wielkim przyjacielem, księdzem biskupem Antonim Długoszem z Częstochowy. Kochani rodzice, księża, siostry, zakonne i wychowawcy, w imieniu najmłodszych prosimy, pomóżcie dzieciom w zorganizowaniu wyjazdu. Karty wstępu można nabywać w księgarni naszego dziennika przy Alei Solidarności 83/89. Można także składać zamówienia telefonicznie w godzinach otwarcia księgarni, czyli od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 19 oraz w soboty od godziny 9 do godziny 14 pod następującym numerem telefonu. 22 to numer kierunkowy do Warszawy 850-60-20. Powtórzę numer telefonu 22 numer kierunkowy 850-60-20. Ceny biletów są następujące. Pierwsze miejsca 20 zł, drugie miejsca 15 i trzecie miejsca 10 zł. Apelujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich sponsorów. Pomóżcie dzieciom spotkać się 11 września w sali kongresowej w Warszawie. Kochani rodzice, w Szkole Maryi, we wspólnocie podwórkowych kółek różańcowych, wasze dzieci nauczą się prawdziwej miłości do Pana Boga i każdego człowieka oraz wyrosną na prawdziwych, wielkich Polaków. Pozdrawiamy i zapraszamy.
przed rodziną Radia Maryja dużo wydarzeń, dużo spotkań. Będziemy mogli w tym wszystkim uczestniczyć również dzięki transmisjom zarówno Radia Maryja, jak i telewizji Trwam. Informacje o kolejnych aktach terroryzmu. Czym jest terroryzm? Wczoraj zastanawiał się ksiądz profesor doktor habilitowany Czesław Bartnik na łamach naszego dziennika. Pan Marek Prałat ten artykuł nam przedstawi i myślę, że on będzie również dla nas tematem dzisiejszych naszych rozmów nocnych w Radiu Maryja. Dlatego zapraszam Państwa do nie tylko zajrzenia do wczorajszego numeru naszego dziennika na strony 10, czy też do internetu, by odnaleźć ten artykuł, ale również do posłuchania, byśmy mogli podyskutować i porozmawiać na ten temat, wymienić się doświadczeniami i refleksjami na kanwie tego, co już za chwileczkę usłyszymy. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, demon terroryzmu, czyta pan Marek Prałat.
Nasz dziennik. Piątek 12 sierpnia 2005 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, demon terroryzmu. Na świecie szaleje nieustannie demon śmierci i zabijania ludzi, jakby na ofiarę dla szatana. Dzieje się to albo w wojnach, albo w tak zwanej aborcji, albo w zwykłym bandytyzmie, albo wreszcie w postaci terroryzmu, a choćby i w postaci antyterroryzmu. Ostatnio szczególnie straszliwa jest twarz demona terroryzmu. Skąd się on bierze i co on dziś oznacza? Niestety do końca ciągle tego nie wiemy. Nazwa terroryzm pojawiła się po raz pierwszy w czasie rewolucji francuskiej w latach 1793-94, kiedy to dyktatura Jakobinów dokonywała bestialskich represji na swoich przeciwnikach w rzekomym ulepszaniu świata. Nazwa terroryzm wywodzi się z łacińskiego słowa terror, co znaczy strach, przerażenie, sianie grozy. Terroryzm w ogóle jest zjawiskiem bardzo dawnym, wielorakim i wieloznacznym. Stąd i dzisiejszy ma około 100 określeń. Definicja wszakże jest ważna, gdyż z jednej strony musi on być właściwie rozpoznany, a z drugiej i antyterroryzm może się okazać takim samym terroryzmem. Określenia szuka szczególnie ONZ, by stanowić odpowiednie prawa oraz podejmować właściwe decyzje co do walki z tym demonem. ONZ proponuje definicję następującą. Terroryzmem jest każdy akt zmierzający do zastraszenia społeczności, wymuszenia czegoś na władzach poszczególnych krajów bądź na organizacjach międzynarodowych. Sekretarz generalny Kofi Annan proponuje dodać, że chodzi o zabijanie lub okaleczanie nieuzbrojonych cywilów. Ale o ile definicja ONZ odnosi się raczej tylko do forum państwowego i międzynarodowego, o tyle dodatek Annana może sugerować, że zabijanie ludzi uzbrojonych, choć niewinnych, na przykład policjantów, członków Straży Granicznej lub myśliwych, nie jest terroryzmem. Nie wdając się w długie wywody, wydaje się, że we współczesnym terroryzmie występują cztery istotne elementy. Pierwszy, akt gwałtu, przemocy i zadawania śmierci w sposób ukryty i przez zaskoczenie, wymierzany nie tylko w strony zatargu, ale także w osoby postronne, niewinne. Drugie, stwarzanie atmosfery zastraszania i zagrożenia wśród społeczeństwa, żeby stało się ono niejako zakładnikiem w walce. Trzecie, osiągnięcie jakichś celów społeczno-politycznych, nie zaś sam bandytyzm. Czwarte, terroryzm mogą uprawiać nie tylko jednostki czy zorganizowane grupy, ale także całe państwa czy systemy. Zachodzi obawa, że w grę mogą wchodzić najrozmaitsze środki, nie tylko zwykłe materiały wybuchowe, ale także broń chemiczna, biologiczna, toksyny, bakterie, wirusy, wielkie sabotaże techniczne, a także broń termojądrowa. Oczywiście mamy tu na myśli jedynie terroryzm fizyczny, ale obok niego są najróżniejsze postacie innych terroryzmów, takich jak psychologiczny, medialny, gospodarczy, ideologiczny, światopoglądowy, pseudonaukowy, które bywają niestety stosowane dziś przez niektóre społeczności i państwa. Na przykład u nas w Polsce jest stosowany rodzaj terroryzmu medialnego, zwłaszcza przeciwko Radiu Maryja i w ogóle patriotom. Fałszuje się rzeczywistość, manipuluje się społeczeństwem, wytwarza się atmosferę zastraszania i dąży się do utrzymania władzy, często nieprawnie zdobytej. Człowiek w historii żyje takim złudzeniem, że po wielkim nieszczęściu będzie już tylko raj i ludzie będą anielscy i zła już nie będzie i że nastąpią nowe czasy. Tymczasem natura ludzka jest ciągle taka sama. Terror mniejszy lub większy był stosowany między ludźmi od niepamiętnych czasów. Człowiek jak dzika bestia terroryzował drugiego niewinnego człowieka. Plemię wyrzynało drugie plemię. Państwo siało grozę w innych państwach. Wojska nieraz nie oszczędzały kobiet i dzieci przeciwnika, jak jest napisane choćby w biblijnej księdze Jozłego. Kobiety i dzieci bywały brane za tarcze obronne w walkach między żołnierzami. Straszliwy terror siały nieraz całe prastare państwa i imperia. Asyria w drugim i pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem nieraz wznosiła piramidę z czaszek swoich pokonanych, a z buntowników sąsiednich miast ściągała żywcem skórę. Wyścielano nią mury i drogi dla postrachu i rzekomo w triumfalnym pochodzie ku wiecznemu panowaniu. Tamerlan, Timur Kulawy, władca mongolsko-turecki z XIV wieku, muzułmanin, terroryzował niemal cały ówczesny świat. W roku 1383 Sabzawar zbudował piramidę z 2000 jeńców, każąc ich żywcem zamurować. W roku 1386 w Isfahanie wymordował 70 tysięcy ludzi i budował z ich głów minarety. W roku 1400 kazał zakopać żywcem 4000 chrześcijańskich żołnierzy po kapitulacji załogi Siwasz. W roku 1401 w Syrii zbudował 20 wież z głów ludzkich, a w Bagdadzie wyciął blisko 100 tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci, choć większość była również muzułmańska. Hiszpanie, Anglicy, Portugalczycy wyrzynali całe osiedla Indian w Ameryce. Pobożni Holendrzy od XVII wieku tępili bezlitośnie w Afryce Południowej prastare plemiona Bushmenów, Hotentotów i Bantu. Również już w XVII wieku w Królestwie Polskim na Ukrainie zdarzyło się, że kozacy palili i wyrzynali całe wsie polskie i mordowali ludność żydowską, żeby jednych i drugich przepędzić ze swych ziem jako rzekomo bogacących się ich kosztem. Znany z ogniem i mieczem Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, bronił także Żydów, Samuel Dąbrowski. Na Ukrainie powtórzy się coś podobnego w wieku XX między Ukraińcami a Polakami. Polacy, Żydzi i inne narody doświadczyliśmy straszliwego terroru ze strony Niemiec w ostatniej wojnie. Polacy osobno doznali terroru sowieckiego. Dziś jeszcze sroży się terroryzm między Czeczenią a Rosją. W czasie wojny Niemcy nazywali swój terroryzm akcjami pacyfikacyjnymi. Wiele pamiętam do dziś. Palili całe wsie, zabijali wszystkich mieszkańców, łącznie z niemowlętami. Pamiętam, jak 11 grudnia 1942 roku Wehrmacht zgromadził na łące niemal 200 osób z sąsiedniej wsi Kitów i wszystkich zabito, łącznie z dziećmi, żeby zastraszyć społeczeństwo polskie i polski ruch oporu. Czyż nie było terroryzmem zrzucenie przez Amerykanów bomb atomowych na japońskie miasto Hiroshima i Nagasaki? Terroryzm stosował wobec Kurdów i swoich Saddam Hussein. Zresztą jest od dawna cały ciąg terroryzmów w krajach afrykańskich i latynoamerykańskich. Terroryzm wyrasta zawsze w sytuacji słabszego w stosunku do silniejszego w imię jakichś roszczeń. Bywają roszczenia słuszne, wolnościowe, obronne, narodowo-wyzwoleńcze, jak IRA względem Anglii, ETA w Hiszpanii, Czeczenia w Rosji, partyzantki czy wręcz powstania w przeróżnych krajach całego świata. Dziś wszystkie nasze powstania wzięliby za terroryzm nawet liczni ludzie Kościoła. Bywają roszczenia zdecydowanie niesłuszne, anarchistyczne, faszystowskie, skrajnie nacjonalistyczne, komunistyczne, lewackie. Na przykład Czerwone Brygady w Italii, Czerwona Armia w Niemczech i Japonii, Action Direct we Francji i inne. I bywają roszczenia bardzo patologiczne, wręcz obłąkańcze, także na bazie religijnej, jak w sekciarstwie. Na przykład Najwyższa Prawda, która zaatakowała bestialską metro w Japonii w roku 1995. Jednakże bez względu na jakość roszczeń środki agresji są zawsze zbrodnicze, jeśli godzą w ludzi niewinnych stojących poza obszarem bezpośredniego ścierania się sił przeciwnych. Stąd na przykład nasze powstanie warszawskie było moralnie słuszne, obronne i nieterrorystyczne, natomiast zachowanie się Niemców i sprzymierzonych z nimi formacji Ukraińców godzące w całą ludność Warszawy, w tym kobiety i dzieci, było całkowicie terrorystyczne i zbrodnicze. Ciekawe, że terroryzm występuje często w obszarze tajnych starć i podchodów między wielkimi mocarstwami lub w ogóle silnymi państwami, na przykład silne agentury, szpiegostwo, skrytobójstwa. Na przykład ostatnio tak było w Afganistanie, który był i jest państwem bardzo słabym, ale stanowił ogromnie ważną pozycję strategiczną i dla Rosji, i dla Ameryki, zwłaszcza w czasach zimnej wojny. Afganistan jest ważną bazą strategiczną między Chinami, Rosją, Iranem, Azją Mniejszą i całym Bliskim Wschodem. Dlatego swego czasu Rosjanie zawładnęli tym krajem, a wówczas Ameryka całą siłą wsparła opozycję afgańską łącznie z ośrodkami terrorystycznymi. Na przykład wykreowała Osamę Bin Ladena i całą Al-Kaidę. Kiedy Rosjanie musieli wycofać się z Afganistanu, opozycja afgańska zwróciła się przeciwko Ameryce i powzięła myśl utworzenia państwa ściśle muzułmańskiego, koranicznego. W każdym razie kraj się podzielił i stał się glebą dla różnych ekstremizmów. Ale w badaniu narodzin współczesnego terroryzmu, który się rozlał na cały świat euroatlantycki, trzeba sięgnąć dalej wstecz. Chodzi o niesprawiedliwe, często kreowanie różnych państw, między innymi przez Anglię, na Bliskim Wschodzie. To też tam powstały potężne walki, łącznie z niesłychanym terroryzmem między Izraelem a jego sąsiadami, z czasem głównie z autonomią palestyńską. W tym piekielnym zmaganiu silniejszy okazał się Izrael, który uzyskał potężne poparcie ze strony polityków mocarstwa amerykańskiego, a także stał się czwartą w świecie potęgą atomową. Amerykańscy syjoniści oraz protestanccy neokonserwatyści zaczęli nawet marzyć o stworzeniu wielkiego Izraela dominującego nad całym Bliskim Wschodem. I tak różne przypadki terroryzmu między słabiutką autonomią palestyńską a potężnym Izraelem stawały się zarzewiem konfliktu światowego. Dziś rozwija się on w konflikt gospodarczy, polityczny, kulturowy i religijny. Słowem, stają naprzeciwko siebie świat zachodni i świat muzułmański, w tym i arabski. Najwięcej oliwy do ognia dolała niesprawiedliwa stronniczość mocarstwa amerykańskiego na rzecz Izraela, w tym zajęcie Afganistanu, krwawa agresja na Irak oraz grożenie wojną Iranowi, Syrii i niejako całemu Bliskiemu Wschodowi, oczywiście proponośnemu. Najgorszy w tej chwili okazał się atak na Irak na korzyść Izraela, poprzedzony fałszywymi informacjami Mossadu o rzekomym posiadaniu przez Husajna broni masowego rażenia. Oszustwo szybko wyszło na jaw, ale agresorzy nie wycofali się. Ani Ameryka, ani Anglia, ani Polska. I inne, i tylko Hiszpania, lecz właśnie pod wpływem straszliwego ataku terrorystycznego. Wycofanie się Hiszpanii z Iraku stworzyło Arabom i muzułmanom nadzieję, że to samo mogą wymusić terroryzmem i na pozostałych krajach. Koran zabrania zabijania niewinnych, i obcych, i swoich. Ale teologia moralna nie jest w islamie tak dopracowana jak w chrześcijaństwie. Dlatego na peryferiach zrodziły się różne ugrupowania radykalne, które nie oszczędzają nawet swoich o innych poglądach, a cóż dopiero mówić o Izraelu i jego przyjaciołach oraz poplecznikach. W dodatku ugrupowania te wydają się dziś bardzo popierane i wykorzystywane przez jakieś ukryte ośrodki międzynarodowe i finansowe, służące jakiejś polityce globalnej ponad ich głowami. Dość przypomnieć, że większość blokad kont Al-Kaidy w bankach zachodnich się nie powiodła. Muzułmańskie ugrupowania radykalne zdobyły sobie grunt pod nową ideologię, a mianowicie do walki z Ameryką, do przeciwstawiania się całemu Zachodowi, do oczyszczenia świata z brudu ateistycznego i do szerzenia żywego, czystego islamu. Podobno w niektórych krajach muzułmańskich rozwijają się specjalne szkoły w meczetach, w których specjalnie wychowuje się i szkoli dzieci oraz młodzież. Szkoli się tam nawet dziewczynki na obrońców islamu, bohaterów, gotowych na śmierć w walce z niewiernymi. Mówi się też, że uczniowie bywają szprycowani narkotykami, żeby mieli inną wizję życia i świata. W każdym razie świat zachodni jest przedstawiany jako królestwo szatana. Jednocześnie oczywiście i niektóre muzułmańskie społeczności tradycyjnie degenerują się w jakimś sensie w zetknięciu się z technicznym, a bezdusznym światem cywilizacji zachodniej. Jednakże mimo wszystko zjawisko terroryzmu muzułmańskiego nie wydaje się żyć tylko własnym życiem. Przy głębszej refleksji ogólnej rodzi się szereg pytań, na które nie ma dogłębnych i jednoznacznych odpowiedzi. Dlaczego muzułmanie zwykle bardzo podzieleni zdają się jednoczyć w organizowaniu aktów terroru? Dlaczego nie liczą się oni ze śmiercią własną, ze śmiercią niewinnych ludzi, nawet dzieci, no i własnych współwyznawców, jak w Iraku? Nasuwa się też pytanie, dlaczego Amerykanie i Żydzi nie chcą schwytać Bin Ladena? Podnosi się też wątpliwości, czy istnieje jeszcze rzeczywista Al-Kaida, skąd terroryści dostają tak duże pieniądze? I czy to poszczególni młodzieńcy organizują tak precyzyjnie całe skomplikowane akcje, jak w Ameryce 11 września? Dlaczego i wojska amerykańskie, i ich sprzymierzeńcy, oprócz Polaków, zachowują się tak bezmyślnie, brutalnie i jakby prowokująco wobec świata muzułmańskiego? W rezultacie zachodzi obawa, że jacyś potężni szaleńcy nie dążą do autodestrukcji niektórych wielkich struktur obecnego świata, czy nie chcą doprowadzić do III wojny światowej, albo po prostu czy nie dążą do wielkiej apokalipsy, która zniszczyłaby cały świat obecny, łącznie z islamem i chrześcijaństwem, i otworzyłaby drogę do nowego świata. Wydaje się, że samobójstwa terrorystów nawiązują do pradawnych samobójstw wojskowych w sytuacjach ekstremalnych. Świeży przykład dawali japońscy kamikadze, czyli piloci ochotnicy, którzy atakowali amerykańskie okręty lub bombowce całym swoim samolotem wyładowanym materiałami wybuchowymi. W czasie II wojny światowej zginęło w ten sposób 4615 pilotów. Prawa wojny często łamią tradycyjną etykę. Trzeba przypomnieć, że i w katolickiej Polsce przed wojną zgłosiło się setki ochotników na podobne żywe torpedy przeciwko Niemcom. Tylko że nie doszło do zorganizowania tego rodzaju aktów. Jednakże w takich przypadkach była to zawsze walka żołnierza z żołnierzem, nie z dziećmi. W umysłowości większości muzułmanów Zachód to królestwo szatana, a więc wszelkie chwyty są dozwolone. Ludzie Zachodu to niewierni, wrogowie Boga jedynego, bez prawdziwej moralności. Ponadto następcy krzyżowców, zaborców, kolonizatorów, rabuśników, roznosicieli zepsucia. Jeśli w Iraku giną również muzułmanie, to dlatego, że trwa walka o władzę, a kolaboranci Amerykanów są zdrajcami islamu. Nie ma wdzięczności dla Anglii, bo to ziemia do zdobycia i do odwrócenia losu. Dawni kolonizatorzy muszą zostać skolonizowani. Jeśli można coś wziąć z Zachodu, to tylko jego technikę. Do aktów terroru popycha ze strony psychologicznej poczucie bezsilności wobec potężnego przeciwnika, który nie chce rozmawiać i jest całkowicie zakłamany. Otwarta walka militarna przeciwko potężnemu mocarstwu jest niemożliwa. W tym przypadku drogi dyplomatyczne zablokowali Żydzi, choć ONZ była raczej proarabska. Amerykanie mimo rzekomo doskonałego wywiadu dali się w Iraku oszukać. Hussein wołał, że Amerykanie znajdą w Iraku śmierć, co zresztą w sensie moralnym faktycznie się stało, a tymczasem rozpuścił własną armię, ukrył ją wraz z uzbrojeniem i żołnierzy przeobraził w partyzanckich terrorystów. Napastnicy długo nie mogli pojąć, co się stało, radowali się tylko ze spektakularnych zniszczeń zabytków wielotysiącletnich i ze spustoszeń, jakie czyniły ich małocelne rakiety. Najważniejsza sprawa to prawda i racja. Muzułmanie są przekonani, że walczą w słusznej i świętej sprawie. Natomiast Amerykanie i ich przyzwoitki w postaci Anglii, Hiszpanii, Polski, Danii i kilku innych państw oparli się na kłamstwie i nie mieli podstaw ani do ataku na Irak, ani do popierania polityki Izraela na Bliskim Wschodzie. I terroryści chcą, żeby to właśnie było rozgłaszane po całym świecie przez media. Samobójcy chcą być dzięki mediom bohaterami na scenie światowej. W rezultacie z jednej strony jest walka o wolność, a z drugiej bezprawna agresja. Podobnie jest zresztą i w Czeczenii. Czeczeńcy również nie baczą, kto ginie w zamachach. Podobno w roku 1939, gdy Hitler odbierał defiladę swoich wojsk świeżo zdobytej w Warszawie, Polacy mieli szansę wysadzić go w powietrze. Jednak powstrzymali się, bo przy tym zginęłoby wielu cywilów, także polskich. Ale Polacy mieli etykę ewangeliczną, nie azjatycką ani starotestamentalną. Terroryzm w najbardziej radykalnym znaczeniu, rażący ludzi niewinnych, był zawsze i jest ścisłą chorobą psychospołeczną i wypływa przeważnie albo z braku wiary w Boga, Pana życia, albo z błędnej interpretacji religii, bez względu na to, o jaką religię chodzi. We właściwym chrześcijaństwie jest absolutnie wykluczony. Trzeba jednak zauważyć, że terroryzm dziś pleni się bardzo na obszarach pseudoreligijnych albo na obszarach zderzeń międzyreligijnych. Spójrzmy choćby na Amerykę. Wielka strategia światowa Ameryki nie jest wykładnikiem ducha zwykłych obywateli, którzy są na ogół chrześcijanami i bardzo szlachetni, lecz zależy od jakiejś dziwnej warstwy polityków, finansistów, oligarchów, którzy tworzą rodzaj nowej religii i siebie czynią królewskim kapłaństwem tejże religii. Jest to religia czysto doczesna, bez Boga ponadświatowego, gdyż oni są właściwymi panami i bogami tego świata i całego wszelkiego życia. Podobnie zresztą jest i w Europie, gdzie również jest normalny lud o zdrowym rozsądku i arystokracja boska. Arystokracja ta chce rozciągnąć swoją religię na cały świat w formie nazywanej globalizmem, co ma oznaczać stworzenie jednego i jednorodnego społeczeństwa na całym świecie, realizującego rzekomo demokrację, wolność, pluralizm prawdy, relatywizm. Przy tym oczywiście dążą do osłabienia czy wręcz zniszczenia prawdziwych religii, zwłaszcza katolicyzmu. Przy tym dąży się różnymi drogami do zwaśnienia wielkich religii. I na tym tle łatwiej rodzi się terroryzm żywiony motywami pseudoreligijnymi. Wielu strategów Nowego Świata liczy na potężne starcie między chrześcijaństwem a islamem, a dodatkowo też między chrześcijaństwem a judaizmem, buddyzmem, hinduizmem, no i ateizmem, na przykład chińskim. I wiele się czyni w tym kierunku. Przede wszystkim dowodzi się, zwłaszcza w mediach, że katolicyzm szczególnie nie realizuje żadnego ekumenizmu ani dialogu. Atakowano rzekomo za to nawet Jana Pawła II. Ale najgorszym efektem owej strategii antyreligijnej jest powszechny upadek klasycznej etyki w życiu państwowym i międzynarodowym. Wszelka rycerskość w traktowaniu cywilów nieuzbrojonych, kobiet i dzieci bywa uważana za anachronizm, naiwność i słabość. Dziś już nie powtórzyłaby się taka sielanka jak w roku 1920 w Białymstoku, gdzie to kobiety krzykiem i garnkami przegnały grupę bolszewików, którzy chcieli stworzyć w obejściu jakiś punkt oporu przeciwko nadchodzącym żołnierzom polskim. Dziś demokratyczni żołnierze takie kobiety po prostu by zabili. Dziś wojska bardzo się brutalizują. Co wyprawiali Niemcy, Sowieci, Japończycy, Chińczycy, a nawet Amerykanie, którzy biją rakietami w wesela, szpitale, szkoły, szydzą z religii przeciwnika i jak na ironię wierzą, że przynoszą wyzwolenie, nowoczesną demokrację i zachodni styl życia. Najeźdźcy kpią sobie z etyki wojennej, ale chcą, żeby najechani zachowywali się etycznie. Tymczasem w Iraku zginęło już kilkadziesiąt tysięcy cywilów. Toteż niektórzy terroryści mszczą teraz owych cywilów zgodnie ze swoim pradawnym prawem odwetu. Powtarza się zwykle, że nie ma konfliktów między religiami i kulturami, a tylko są konflikty gospodarczo-polityczne i ideologiczne co do kształtowania w świecie demokracji. Ale jest to tylko takie pocieszanie się wierzących. Faktycznie dochodzi już do licznych konfliktów i napięć, a nawet i do aktów terrorystycznych właśnie na tle religijnym, głównie w Azji i Afryce, choć różnice religijne odgrywały ważną rolę także w niedawnej wojnie bałkańskiej. Niestety nawet łagodne z natury religie hinduizmu, buddyzmu, sikhów i animistów zaczynają dokonywać aktów terroru wobec chrześcijan. Jest podejrzenie, że robią to z poduszczenia międzynarodowego ateizmu. Niebezpieczeństwo to dostrzegał Jan Paweł II i próbował jednoczyć wszystkie religie w idei pokoju i wiary w Boga. Przede wszystkim zbliżył duchowo Kościół katolicki do Żydów i muzułmanów. Toteż na jego pogrzebie byli wysocy przedstawiciele jednych i drugich z wielu krajów. Obecnie już i Chiny zgłaszają wyraźną chęć nawiązania stosunków dyplomatycznych z Watykanem pod warunkiem uznania Tajwanu za część Chin ludowych. Jednak ogólnie znaczenie formalne religii słabnie. W większości religii i systemów następuje jakaś decentralizacja. Jak w islamie i na peryferiach rosną różne radykalne odłamy, które przy dzisiejszej technice jakoś wyrodnieją, zwłaszcza moralnie. Cały liberalizm staje się w pewnych dziedzinach terroryzmem, zachęcając podstępnie do wyniszczania nienarodzonych, chorych, starych, nędzarzy i słabych politycznie. Nawet liczni katolicy na Zachodzie i u nas zapałali żądzą zabijania niechcianych poczętych, niszczenia małżeństw, rodziny, do odrzucania wartości społecznych, narodowych, tradycyjnych i idealnych. Liczni degeneraci tego rodzaju są u władzy i nadal chcą kandydować do najwyższych stanowisk społecznych, politycznych i kulturalnych. To jest też pewnego rodzaju terroryzm duchowy. W zaciętej walce przeciwko prostym ludziom i w głębokiej niemoralności nie widzą niczego niemoralnego ani niszczącego. Inaczej mówiąc, współpracują na różnych polach z demonem zniszczenia i terroru. Tacy ludzie muszą być absolutnie odrzuceni z forum publicznego. Podstawowych problemów nie sposób rozwiązać do końca i raz na zawsze, ale palące sytuacje można opanowywać z dużym powodzeniem. W tym celu trzeba przede wszystkim mądrości, roztropności i prawości wielkich polityków i wszystkich konstruktorów współczesnego świata. Zarówno w horyzoncie uniwersalnym, jak i partykularnym konieczny jest zdecydowany powrót do idei żywego Boga, bez jakiegokolwiek przymusu wewnętrznego, bez pychy wierzących, w wolności rozumu i serca, w wielkiej miłości do człowieka, do przyrody, i do świata jako współdzieła Bożego i naszego. Z idei Boga płynie twórcza i zbawcza etyka i moralność. Zamiast powszechnej walki i samoubóstwienia się człowieka. Wydaje się wszakże, iż tej pełni i wolności tworzenia nie przyniosą forsowane idee nieograniczonego liberalizmu, globalizmu, prymatu techniki i rzeczy nad człowiekiem. Jakiegoś niesłychanego terroryzmu ze strony finansjery światowej. To wszystko tylko pozbawia nas tlenu, wolności, pokoju, radości, sensu życia i podsyca żądzę walki na śmierć i życie. Musimy się uderzyć w piersi przed muzułmanami. Właściwie to Zachód głosi ateizm, pustkę duchową i globalizm, rozdarcia na ludzi i podludzi, na bogów dolarowych i jakieś zwidy ludzkie. Niby teoretycznie pozytywne i odrodzeniowe idee mogłaby podjąć ONZ, ale niestety nie wiadomo, czym ona dziś jest faktycznie. Czy szczytowym osiągnięciem ludzkości po II wojnie światowej, czy tylko jeszcze jedną fikcją wieży Babel, pełnej pychy, korupcji i bezbożności. Najwięcej można i trzeba liczyć na odrodzenie ze strony żywego chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu. Oczywiście z pomocą wszystkich innych wielkich religii i humanistycznych systemów. Polityka światowa, gospodarka i kultura muszą powrócić do idei Boga, do religii. To nie jest pomysł dewota czy oszołoma, to jest absolutny wymóg historii ludzkiej. Jeżeli chodzi o kilka spraw konkretnych, to przede wszystkim trzeba rozwiązać definitywnie konflikt palestyńsko-izraelski. Rzadko kto z wielkich polityków o tym mówi. Zachodzi obawa, że są świadomie stronnicze, łącznie z Ameryką. Całe zło przypisują jedynie autonomii palestyńskiej, a ich mediacje są raczej pozorne. To wszystkich muzułmanów doprowadza do wściekłości. Nawet w naszej telewizji daje się informacje tego rodzaju. I znowu Palestyńczycy zaatakowali izraelskie czołgi kamieniami. W walce zginęło 10 chłopców palestyńskich. Jest to zwykłe branie odbiorców informacji za idiotów. Państwa postronne, a życzliwe obu stronom powinny po prostu wysłać tam wojska rozjemcze, choćby wbrew Izraelowi, a potem dopiero negocjować. Ponadto należy, choćby to było i za późno, zakończyć okupację Iraku, pozostawiając tam najwyżej ONZ-owskie siły porządkowe. Wzajemnych mordów sunnitów, szyitów, kurdów i innych grup muzułmańskich, które ściągają z całego świata, i tak nie da się uniknąć. Grunt pod to przygotowała właśnie agresja amerykańska. Wszyscy rozumni przestrzegali przed tym Amerykę. W Polsce i prości chłopi mówili, że inwazja ta grozi rozlaniem się konfliktu na cały Bliski Wschód, a może i na cały świat. Izraelowi należy się gwarancja bezpieczeństwa, ale Izrael nie może być jedynym panem Bliskiego Wschodu. Nie da się nigdy wytłumaczyć narodom, że bezprawni napastnicy na Irak niosą tam wolność, demokrację i pokój. Jeśli Amerykanie i ich najemnicy są takimi misjonarzami wolności i demokracji, to niech uderzają na Chiny w obronie Tybetu lub na Rosję w obronie Czeczenii. Jeżeli chodzi o nas, to powinno również zostać wycofane natychmiast nasze wojsko, które zostało tam wysłane dla podlizania się Ameryce i Izraelowi wbrew woli narodu. A zdecydowali o tym jedynie postkomuniści, prezydent i rząd, nie pytając nawet swojego Sejmu. I tak Polska została bardzo zhańbiona przez ludzi szykujących się znowu do władania narodem wbrew narodowi. A naród śpi łącznie z Kościołem, mającym być sumieniem moralności publicznej. Świat zachodni musi zaniechać rozciągania globalizacji na świat muzułmański. Kultury niech konkurują spontanicznie i w